Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Price of Piacere Monet, Demokracy and the Life of John Maynard Keynes to rozbudowana biografia intelektualna autorstwa Zachary Donami. Sartera, przedstawiająca Keynesa nie tylko jako ekonomistę, lecz także jako myśliciela politycznego, moralistę i uczestnika najważniejszych sporów TC wieku. Książka pokazuje, jak jego doświadczenia z Cambridge, Bloomsbury i wojny światowej, wielkiego kryzysu i wojny światowej ukształtowały wizję gospodarki podporządkowanej demokracji, pokojowi i dobremu życiu. To nie jest wąska historia teorii ekonomii, lecz próba odtworzenia szerszego projektu cywilizacyjnego, w którym polityka fiskalna, instytucje międzynarodowe i kultura tworzą jedną całość. Carter tłumaczy, dlaczego Keynes pozostawał ważny nie tylko dla ekonomistów, ale też dla ludzi zainteresowanych historią idei, liberalizmem i pytaniem, jak państwo może reagować na kryzysy bez rezygnowania z wolności obywatelskiej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Keynes jako ekonomista, ale też filozof demokracji i dobrego życia. Najważniejsza wartość tej książki polega na tym, że wyprowadza Keynesa poza szkolne wyobrażenie o autorze jednego modelu gospodarczego. Carter pokazuje go jako człowieka, dla którego ekonomia była częścią większej refleksji o tym, jak urządzić nowoczesne społeczeństwo. Keynes nie myślał wyłącznie o wzroście produkcji czy stabilizacji rynków, lecz o tym, czy państwo może stworzyć warunki dla pokoju, piękna, kultury i obywatelskiej swobody. Taka perspektywa jest ważna, bo przypomina, że debata ekonomiczna w CD wieku nie była jedynie techniczna. Dotyczyła także wartości, które powinny kierować liberalną demokracją. Sartre konsekwentnie wydobywa tę szerokość myślenia, i dzięki temu książka staje się czymś więcej niż biografią uczonego. Jest także analizą tego, jak idee ekonomiczne wyrastają z przekonań moralnych i politycznych, a potem wpływają na całe instytucje publiczne. Po drugie, od Bloomsbury do rządowych gabinetów, czyli jak środowisko ukształtowało jego poglądy, Carter mocno podkreśla, że Keynes nie rozwijał swoich idei w izolacji. Istotny wpływ miało na niego środowisko Bloomsbury, z jego otwartością na sztukę, rozmowę, eksperyment obyczajowy i krytyczny stosunek do konwenansów. To nie jest w książce tylko barwne tło, lecz realny czynnik intelektualny. Autor pokazuje, że kontakt z artystami, pisarzami i ludźmi kultury pomógł Keynesowi myśleć odważnie o naturze wolności i o tym, że życie publiczne nie powinno być redukowane do rachunku zysków i strat. Jednocześnie biografia śledzi jego przejście z salonów intelektualnych do kręgów władzy, gdzie musiał mierzyć się z twardą praktyką negocjacji i administracji. Dzięki temu widać napięcie między idealizmem a państwową odpowiedzialnością. Książka sugeruje, że właśnie to połączenie artystycznej wyobraźni i politycznej skuteczności pomogło Keynesowi stworzyć oryginalną wizję liberalizmu zdolnego odpowiadać na kryzysy swojej epoki. Po trzecie, wielki kryzys i wojny jako test dla liberalizmu, który Keynes próbował naprawić. Jednym z centralnych tematów książki jest to, że poglądy Keynesa dojrzewały w czasach skrajnego zagrożenia dla porządku liberalnego. Carter prowadzi czytelnika przez doświadczenie i wojny światowej, powojennego chaosu, kryzysu lat, trzęsienia i narastania autorytaryzmów, pokazując, że Keynes reagował na realne załamania, a nie na abstrakcyjne modele. W tym ujęciu jego ekonomia staje się odpowiedzią na pytanie, jak ocalić demokrację, gdy bezrobocie, deflacja i nierówność podważają zaufanie do instytucji. Autor wyjaśnia też, że Keynes nie traktował interwencji państwa jako celu samego w sobie, lecz jako narzędzie obrony ładu politycznego i społecznego. To ważne, bo książka pomaga zrozumieć, dlaczego jego myśl zyskała tak wielkie znaczenie w epoce kryzysów. Carter nie idealizuje tej drogi, ale pokazuje, że bez presji historycznej Keynes nie stałby się tak radykalny w swoich postulatach dotyczących wydatków publicznych, zarządzania popytem i odpowiedzialności państwa za stabilność gospodarki. Po czwarte, powojenna architektura międzynarodowa i Keynes jako twórca zasad współpracy między państwami. Książka szczególnie mocno akcentuje późny etap kariery Keynesa, kiedy jego praca wykraczała poza sprawy krajowe i dotyczyła projektu powojennego ładu światowego. Carter pokazuje go jako uczestnika negocjacji, które miały zbudować bardziej stabilny system międzynarodowy po katastrofach dwóch wojen. To ważny element biografii, ponieważ ujawnia, że Keynes widział związek między dobrą polityką gospodarczą a pokojem między narodami. Nie chodziło mu tylko o unikanie recesji, ale o stworzenie instytucji, które ograniczą pokusy protekcjonizmu, chaosu finansowego i konfliktów prowadzących do nowych wojen. Taka perspektywa sprawia, że książka jest również historią narodzin nowoczesnego myślenia o globalnym zarządzaniu ekonomicznym. Carter dobrze pokazuje, że dla Keynesa stabilność walutowa, handel i przepływy kapitału miały znaczenie polityczne, a nie wyłącznie księgowe. Dzięki temu czytelnik widzi, jak bardzo jego dorobek wpłynął na powojenny porządek międzynarodowy i dlaczego pozostaje punktem odniesienia w dyskusjach o kryzysach finansowych oraz o roli państw w systemie światowym. Na koniec, dlaczego ta biografia przywraca Keynesowi jego pełne, a nie uproszczone dziedzictwo? Siła książki polega także na polemice z późniejszym, zawężonym odczytaniem Keynesa. Carter przekonuje, że pojęcie keynesizmu zostało często zredukowane do technicznej recepty na wydatki publiczne, podczas gdy sam Keynes myślał znacznie szerzej. Jego projekt obejmował kulturę, demokrację, instytucje, moralność publiczną i międzynarodowy pokój. Ta rekonstrukcja jest cenna, bo pokazuje, jak idee, które w podręcznikach bywają uproszczone, w rzeczywistości mają bogaty kontekst historyczny i filozoficzny. Autor nie tylko opowiada o życiu Keynesa, ale też wyjaśnia, dlaczego jego dziedzictwo zostało częściowo utracone w późniejszej recepcji. W efekcie książka działa jak korekta zbiorowej pamięci od sterze wieku. Zamiast widzieć w Keynesie wyłącznie nazwisko od teorii gospodarczej, czytelnik dostaje obraz myśliciela, który chciał połączyć efektywność ekonomiczną z humanistycznym sensem polityki. To właśnie ta ambicja odróżnia biografię Cartera od wielu klasycznych książek o ekonomistach. Podsumowując, The Price of Piase to książka dla czytelników zainteresowanych historią idei, ekonomią, polityką publiczną i dziejami XIV wieku. Najwięcej skorzystają z niej osoby, które chcą zrozumieć, skąd naprawdę wzięła się siła keynesizmu i dlaczego nie da się go sprowadzić do jednego narzędzia fiskalnego. To także dobry wybór dla studentów, badaczy i czytelników śledzących współczesne spory o nierówność, rolę państwa, stabilność demokratyczną i gospodarkę światową. W porównaniu z typową biografią ekonomisty, książka Cartera wyróżnia się skalą ujęcia. Łączy życie prywatne, środowisko Bloomsbury, pracę urzędniczą, wielkie kryzysy i dyplomację międzynarodową w jedną spójną opowieść o tym, jak idee wpływają na instytucje. Jej praktyczna wartość polega na tym, że pomaga czytać współczesne debaty gospodarcze bardziej świadomie, z uwzględnieniem ich historycznych korzeni i politycznych konsekwencji. To biografia, która nie tylko informuje, ale też porządkuje sposób myślenia o liberalizmie, interwencji państwa i możliwościach odbudowy ładu po kryzysie. Jeśli chcesz nas wesprzeć za Harry Dan Carter, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.